na franciszkańskim szlaku, czyli radiowe podróże śladami świętego Franciszka. Kolejny piękny, słoneczny dzień. Witają się z Państwem
Paulina Wysocka,
brat Józef
i ojciec Robert Serafinowski. Na franciszkańskim szlaku wyruszamy tym razem do Smardzewic. Przed nami godzina jazdy, 105 km do pokonania. Dlaczego warto tam pojechać? Co tam zobaczymy? Jakie franciszkańskie tematy i miejsca uda nam się przedstawić Państwu? O tym już na miejscu. Po prawie 2 godzinach podróży dotarliśmy bezpiecznie do celu, na miejsce. Dziękujemy naszemu kierowcy, bratu Józefowi. W klasztorze przywitał nas miejscowy gwardian i proboszcz ojciec Mariusz Kapczyński. Kłaniamy się nisko i dziękujemy za przyjęcie. I już oddajemy głos. Dziś ojciec Mariusz będzie naszym przewodnikiem. Jesteśmy w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie święta Anna po raz pierwszy się objawiła, dała znać o sobie. Stoimy w polu, przed nami krzyż, który upamiętnia miejsce tych wydarzeń. Ojcze Mariuszu, jak zaczęła się ta historia?
W 1620 roku, gdzie teraz znajduje się krzyż, objawiła się święta Anna wraz z Jezusem oraz Matką Bożą, gospodarzowi Wojciechowi Głowie, który wracał z lasu i polecił, aby postawić krzyż z drzewa, które wieść o objawieniu się świętej Anny rozeszła się bardzo szybko. Z czasem miejsce to zaczęło nabierać rozgłosu i ściągało do siebie ludność z okolicy. Wierni doznali tu licznych łask w swoich potrzebach właśnie za stawiennictwem świętej Anny.
Ojcze, to jest ten krzyż tak w polu. Stoimy w takim nietypowym miejscu, bo w zasadzie z drogi nie widać tego miejsca. Czy tu pielgrzymi przychodzą?
Oczywiście, że przychodzą, ponieważ jak powiedział ojciec Robert, tu się wszystko zaczęło. Wszystkim pielgrzymom przyjeżdżającym do naszego sanktuarium chcemy promować to miejsce i oczywiście pokazywać ten krzyż, to miejsce, gdzie objawiła się święta Anna.
Jest kaplica, zajrzymy do niej, zobaczymy, czy jest jakaś informacja.
Rzeczywiście, na miejscu objawienia najpierw wzniesiono drewniany krzyż, a następnie małą drewnianą kapliczkę. Miejsce objawienia zaczęło szybko słynąć cudami i doznawanymi łaskami za wstawiennictwem świętej Anny.
Jesteśmy przed wejściem do kościoła świętej Anny. Piękna brama franciszkańska ze znakiem franciszkanów. Święta Anno, opiekuj się nad nami. Mamy dwie piękne czarne figury. Święty Antoni z dzieciątkiem i kto tu ojcze stoi?
Święty Franciszek. Antoni i Franciszek strzegą wejście do kościoła.
No, zupełnie jak w naszej radiowej kaplicy.
Antoni i Franciszek.
Też, Franciszek i Antoni.
Wchodzimy, droga pielgrzymko.
Wchodzimy do środka.
To nas wita piękny krzyż i Jan Paweł II.
Nabożeństwa ku czci świętej Anny odbywają się zawsze w poniedziałek po mszy świętej wieczornej o godzinie 18. I muszę przyznać, że rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie naszych parafian. Ludzi jest dużo i rzeczywiście wpisują swoje intencje do zeszytu przy ołtarzu, czy również przesyłają na maila. I te wszystkie intencje są później odczytywane właśnie podczas tego nabożeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz w tym sanktuarium świętej Anny w Smardzewicach zawierzmy wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów, osoby prowadzące, wszystkich pracowników. Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako Matkę Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów. Spraw, abyśmy z radością witali każde poczęte życie i odczuwali Twoją opiekę nad naszą parafią, naszymi rodzinami i wszystkim, co posiadamy. Prosimy Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abyśmy wsparci Twoją modlitwą i zasługami bezpiecznie doszli do szczęścia wiecznego. Amen. Amen.
Święta Anno,
módl się za nami.
Obraz świętej Anny jest zasłaniany innym obrazem pochodzącym tak mniej więcej z XVIII wieku, który przedstawia świętą Annę nauczającą Najświętszą Maryję Pannę, a obok jest święty Joachim.
Kolejny ołtarz to święty Bonaventura. Jeden z najpiękniejszych ołtarzy, najmniej mały ołtarz, ale naprawdę bardzo urzeka jest ołtarz krzyża. Może podejdźmy go, zobaczmy.
Taki schowany pod chórem.
On mnie tak urzeka, ten ołtarz jest rewelacyjny. Bogaty, rzeźbiony krzyż. Ukryty z tyłu jest, ale jest piękny.
I on się bardzo odróżnia od pozostałych.
Aniołowie zbierają do kielichów
krew Pańską.
Krew Pana Jezusa. A te figury obok, to kto to jest? To by była Matka Boża i Święty Jan?
Nie, wydaje mi się. Tak się zastanawiam, czy w ogóle te figury są z tego ołtarza, bo są po prostu tak postawione, bo to jest takie wrażenie, że to jest obcy element.
I kolejny ołtarz po drugiej stronie.
W każdym kościele franciszkańskim musi być, albo powinien być ołtarz świętego Antoniego Padewskiego. Następny ołtarz to już jest dwóch wielkich patronów, święty Stanisław i święty Wojciech.
Patronowie
Polscy. I ostatni ołtarz to już święty Maksymilian.
Nasz założyciel.
Do kościoła święty Anny zaczęły przybywać liczne pielgrzymki z okolicznych miejscowości. Jeden kapłan nie dawał sobie rady. Dlatego 9 lipca 1631 roku zaproszono na to miejsce ojców franciszkanów, po prostu do krzewienia kultu i pracy duszpasterskiej. Po 50 latach obecności franciszkanów ze składek wiernych zaczyna się budowa kościoła murowanego. Budowa trwała 6 lat. To były lata, kiedy kult św. Anny kwitł i według podań nieustannie wierni ofiarowali swoje problemy, zmartwienia i życia swojej patronce.
Ta czarna kula to jest, która wbiła się w ścianę, ale nie wybuchła
i jest do tej pory.
I tak święta Anna prawdopodobnie uratowała sanktuarium.
Tak, taka bardziej współczesna, to chyba z okresu wojny.
Pewnie II wojny światowej, nie? Ale ja myślę, historii że... nie pamiętam, tylko mi nowicjusze kiedyś to właśnie pokazali.
Tradycją tego miejsca od bardzo wielu lat jest to, że w okresie Wielkiego Postu nowicjusze przygotowują Misterium Męki Pańskiej. Sami piszą scenariusz, organizują dekoracje, stroje. Bardzo duże zainteresowanie. Tu naprawdę przyjeżdżały pielgrzymki z daleka i kościół był wypełniony przez cały okres właściwie Wielkiego Postu, soboty i niedzielę, zazwyczaj wieczorem, bo też kiedy już warunki pozwalały, żeby kościół był zaciemniony, kiedy trzeba było jeszcze czasami okna pozasłaniać. Niektóre sceny wymagały takiej właśnie takiej scenografii. Pamiętam z mojego nowicjatu taka rzecz, która wydarzyła się już na kolejnym przedstawieniu, tym spektaklu, tym misterium, kiedy była scena Drogi Krzyżowej. Pan Jezus niósł belkę krzyżową na swoich ramionach. Było tak wiele ludzi, że trudno było rzeczywiście z nim przejść przez środek kościoła. Ci, którzy grali żołnierzy rzymskich, próbowali ten tłum rozepchnąć, tak przecisnąć, no ale nieszczęśliwie się zdarzyła jedna z pań, kobiet, która siedziała w bocznej ławce, została uderzona tą belką, tym drewnem twardym. Było to na tyle mocne, że musiała trafić na dyżur do dentysty, tam była potrzebna jakaś interwencja. Więc my oczekiwaliśmy na jej powrót trochę z takim strachem, niepewnością, że będzie awantura, że może będzie oczekiwała tutaj jakiegoś odszkodowania, czy w ogóle jakieś skargi wniesie na młodych franciszkanów. Ona wróciła z wielkim przejęciem, wzruszeniem i mówi: ja do końca życia będę pamiętała tą drogę krzyżową, kiedy Pan Jezus krzyżem wybił mi zęba. I to będzie dla mnie taka pamiątka, że to w ogóle nic lepszego mnie tu nie mogło spotkać. Takie moje wspomnienie z misterium.
Natomiast moje wspomnienie z misterium jest takie, graliśmy dla osób starszych i podczas krzyżowania kobiety starsze z krzyża, z kościoła krzyczały na nas: nie zabijajcie Jezusa. To był taki moment, że wszyscy żeśmy zamarli i każdemu z nas pojawiły się łzy w oczach.
Czyli zupełnie inaczej niż w Ewangelii, nie? Tam jest ukrzyżuj, a tutaj...
Ale z takim przejęciem wołały: nie zabijajcie Jezusa, że nie było sposób dalej tego zakryć. Mm-hmm.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. To też to samo misterium, też mój nowicjat i nasz reżyser tak sobie zaplanował, że scena ukrzyżowania i zmartwychwstania będzie się pokrywała ze sceną mszy świętej, z tym momentem, kiedy jest podniesienie hostii i kielicha i jest to moment ukrzyżowania, przebicia boku, a scena zmartwychwstania będą się nakładać te sceny, kiedy kapłan stoi przy ołtarzu i przed komunią mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I wtedy Pan Jezus wychodzi z grobu. I ja grałem rolę tego kapłana, który właśnie odprawia mszę, a tutaj z boku, z grobu wychodził Pan Jezus. No, jak była scena ukrzyżowania, podniesienie, stałem w tym starym, tak zwanym skrzypcowym ornacie, tyłem do ludzi, więc nawet nie widziałem, co się tam dzieje, ale już na scenę zmartwychwstania się odwracałem. Oczywiście wszystko to było takie, powiedzmy, przebranie, to wiadomo, że nie odprawiałem tej mszy naprawdę. Podnoszę hostię, kielich, mówię te słowa: oto baranek Boży, cały Kościół klęka, Panie, nie jestem godzien. Nie dało się tego powstrzymać, to odruch po prostu. Co więcej, moja mama była na tym przedstawieniu, jak to zobaczyła, mówi: synu, to ja już wiem, jak ty będziesz wyglądał jako kapłan, jak ty będziesz odprawiał tą mszę. No, było to takie rzeczywiście ciekawe doświadczenie i pokazujące właśnie też wrażliwość tutaj tych, którzy oglądali to misterium.
Podczas naszego misterium jeden brat mówi to, bo było zaparcie się świętego Piotra, mówi to: ja zapieję. Nie martwcie się, mam bardzo dobrze to potrafię robić. To tak zapiął, że wszystkich ludzi rozbawił.
Mała dramaturgia.
I więcej nie było koguta podczas misterium.
No właśnie, to jest wiele zabawnych historii, chociaż temat poważny. Mieliśmy mamę, na naszym roku był brat ze wschodu, z Białorusi, no i charakterystyczny akcent, tak zwane trochę takie sledzikowanie. No i to anegdota, którą w różnym wydaniu wielokrotnie słyszałem, ale tu wydarzyła się naprawdę. Nawet twoja mowa cię zdradza. Więc ta scena też po prostu wszystkich rozkładała, no bo inaczej nie mogło być.
A teraz ciągle są jeszcze misteria męki pańskiej wystawiane przez nowicjuszy?
Jeżeli jest wystarczająca ilość braci, to oczywiście jest misterium wystawiane. W tym roku wiadomo nie było, bo to epidemia, a po drugie jest tylko 3 braci nowicjuszy. W przyszłym roku ma być 12, więc mam nadzieję, że misteria znowu ruszą.
Akurat jak 12 apostołów, prawda? Jeszcze Pan Jezus, żeby tutaj był z nimi, to już będzie komplet.
Bo to rzeczywiście przyciąga ogromną ilość ludzi.
Tak, na moim nowicjacie mówiło się, że są 3 atrakcje w Smardzewicach. Nowicjat, hodowla żubrów i Zalew Sulejowski. Ale skoro o nowicjacie już tak trochę wspomnieliśmy, czym jest ten nowicjat i na czym polega tutaj ten taki pierwszy rok początkowy dla braci wstępujących do zakonu?
Każdy z nas, przychodząc do zakonu, no musi przejść przez nowicjat. To jest miejsce, gdzie przyglądasz się życiu franciszkańskiemu, a przede wszystkim taką, w cudzysłowie mówiąc, dla młodych ludzi największą atrakcją to jest to, że otrzymują habit.
Tak, pierwszy raz zakładają habit.
I to jest naprawdę dla nich wielkie przeżycie i ważne przeżycie. I później oczywiście mają wykłady, poznają życie zakonne, uczą się reguły, poznają regułę, konstytucję zakonu. I oczywiście tym wszystkim jest przepełniona praca. To praca też powinna być i musi trwać równy rok. I ten nowicjat kończy się ślubami zakonnymi, które składają bracia na okres jednego roku, po czym idą na studia.
I wszyscy franciszkanie z naszej prowincji zaczynają właśnie w Smardzewicach swoją przygodę z habitem.
Zdecydowana większość. Pewnie w historii były przypadki, bo tutaj nowicjat jest od pewnego okresu. To zależy od liczby osób, od taki dom, klasztor wyznaczony na nowicjat ma swój regulamin, swoje zasady, jest ustanawiane przez zakon w określonym miejscu i czasie, ale zdecydowana większość od bardzo wielu lat tutaj z nas rozpoczynała swoje życie zakonne. I te pierwsze kroki w habicie, to pierwsze siadanie przy stole, przy talerzu pełnym zupy, gdy ten kaptur się przy pochyleniu tam może zanurzyć, gdy łatwo przydeptać habit biegnąc po schodach, bo do tej pory nigdy takiego problemu nie było, no to jest i sporo radości i takiej rzeczywiście praktycznej nauki.
Habicie trzeba się nauczyć chodzić.
A co, niektórzy jeszcze na rowerze próbują jeździć, to jest też wyczyn już, który wymaga dużej wprawy.
W Smarzowicach swój nowicjat odbywali też męczennicy z Pariacotto.
To chodźmy może tam do góry, tam są zdjęcia.
A tu mamy taką izbę pamięci.
Ja tu jeszcze miałam grzywkę.
To jest ojciec? No,
94.
To był ojciec niepodobny jest. I taki był duży rok? To są wszyscy ojce współbracia? Tak. I tu możemy znaleźć też męczenników z Pariacotto gdzieś.
No, ale...
Bo jeden był wcześniej, a drugi później. Tak, rok różnicy było między nimi.
Jak mówiłem wcześniej, Franciszkanie do Smarzowic wrócili w 1971 roku. Natomiast od 1974 roku tutaj powstał nowicjat. Miejsce, które przez które każdy musi przejść. I pierwszy nowicjat rozpoczął się w 1974. Jest taka tradycja w Smarzowicach, że każdy rocznik na korytarzu wiesza swoje zdjęcie, to tak zwane tablo. I mamy pierwszy właśnie rocznik 74-75 i ostatni rocznik 2020. Wśród tych zdjęć znajdują się dwa zdjęcia naszych męczenników z Peru. Brata Zbigniewa Strzałkowskiego i brata Michała Tomaszka. Dzwonek wisi od pokoleń, budzi rano braci, przywołuje do kaplicy oraz przywołuje do refektarza na posiłek.
I bardzo skutecznie działa, bo widzieliśmy przed chwilą, że tutaj jeden z ojców wyjrzał na korytarz zdziwiony, co to za hałasy o nietypowej porze, czyli spełnia swoją rolę.
Takie typowe wiejskie życie. Pamiętam kwestę, że jeździliśmy wozem konnym z gospodarzem i tutaj no, parafianie, mieszkańcy nam tam, a to worek ziemniaczków, a to ktoś chleb świeży upiek, a to ktoś jakieś marchewki wrzucił. I taka była kwestia na rzecz klasztoru nowicjatu.
A to coś w tym ogrodzie było uprawiane? Czy to był od początku taki wypoczynkowy raczej ogród?
Oczywiście, że uprawiane. No, ogrody teraz stają się takim miejscem odpoczynku i dekoracji, ale ogrody dawniej były przede wszystkim na wsiach szczególnie, no, na warzywa, na owoce, na kwiaty też czasami, ale głównie tak, żeby...
W ogrodzie spędzaliśmy bardzo dużo czasu pieląc grządki.
Ja też pamiętam z okresu już takiego bardziej jesiennego, kiedy ziemniaki właśnie były zwożone, taki był kopiec usypany. One niestety szybko zaczęły gnić i taką prawie codzienną pracą stało się przebieranie, oddzielanie tych zepsutych od zdrowych. Po prostu nie sposób było pozbyć się tego zapachu. Zapach to zbyt ładne słowo.
No dzisiaj już nie ma świnek, nie ma zwierząt. Pozostał ogród.
Mamy rybki tutaj w oczku wodnym. Widać jakieś złote rybki albo jakaś odmiana.
Oczywiście, spełniają życzenia, tylko wystarczy
Wystarczy złapać, tak, rybkę trzeba.
Może zachęcimy słuchaczy, pielgrzymów, że tutaj trzeba na ten mostek wejść, pomyśleć życzenie.
Ale pierwszy trzeba rybkę złapać.
Czyli trzeba się wykąpać w tym oczku. On wcale nie takie płytkie jest to oczko.
No metr pewnie ma głębokość.
Znaczy, ja bym radził pielgrzymom, żeby może te swoje jakieś życzenia, prośby i pragnienia to tam ze świętą Anną, żeby tutaj najpierw uzgodnić to, co będzie najlepsze i się Panu Bogu spodoba. A rybka ma tutaj swoją rolę inną.
Dekoracyjną.
Tak, do spełnienia. To chyba już właściwy moment.
Dziękować.
Tak, żeby bardzo podziękować w tych przepięknych okolicznościach przyrody. Słuchacze słyszą tutaj dźwięki i ptaki i szum wiatru. Szmer wody może mniej. Ale dziękujemy ojcu za poświęcony czas, za te i wspomnienia, i aktualne informacje. Dla mnie to był taki powrót do źródeł. Bardzo dziękujemy.
Ja również dziękuję, że przyjechaliście do nas i oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów. Zapraszam do Smarzowic.
Mam na imię Piotr. Pobraliśmy się z żoną Karolinką we wrześniu 2005 roku w sanktuarium świętej Anny w Smarzowicach. I byliśmy zgodni, że chcielibyśmy mieć potomstwo. Przez 5 lat małżeństwa niestety nie otrzymaliśmy takiej łaski. Udaliśmy się do ojca Stanisława, franciszkanina, i zaczęliśmy rozmawiać z nim o naszych problemach i naszym pragnieniu. Wtedy ojciec Stanisław powiedział nam, żeby się nie martwić i zwrócić się do świętej Anny. W sanktuarium świętej Anny w Smardzewicach prosiliśmy z żoną świętą Annę w sposób szczególny, aby użyczyła nam swojej opieki oraz wysłuchała naszej prośby, abyśmy doczekali się upragnionego potomstwa. Przykład z życia świętej Anny był dla nas wzorem wytrwałej modlitwy i zawierzenia Bogu. Po 10 latach małżeństwa Bóg obdarzył nas wielkim darem łaskowości, który były narodziny naszej córeczki Zuzi.
Mam na imię Magda. Mieszkam w parafii świętej Anny w Smardzewicach od urodzenia. Pamiętam, jak jeszcze moja babcia powtarzała mi, że o cokolwiek bym nie poprosiła świętą Annę, zawsze mi pomoże. I teraz wiem, że miała rację. Kiedy skończyłam studia, nie mogłam znaleźć pracy. Odwiedziłam chyba wszystkie zakłady, w których chciałabym pracować i wszędzie słyszałam to samo. Proszę czekać, zadzwonimy do pani. I mijały kolejne dni i nikt nie dzwonił. Próbowałam własnych sił, zakładając działalność gospodarczą, ale koszta przewyższały zyski i musiałam z tego zrezygnować. Ale przez ten cały czas, każdego dnia, wierzyłam i ufałam, że święta Anna mnie nie zostawi. Polecałam jej swoją sprawę w każdy poniedziałek, zanosząc swoją prośbę w nowennie. I któregoś dnia usłyszałam głos. Tak jakby coś mnie popychało. Idź, zadzwoń do zakładu pracy, który ja osobiście odrzuciłam na samym początku. I dzięki temu, że święta Anna właśnie tam mnie popchnęła, mija 6 lat, odkąd pracuję w tym zakładzie i nie wyobrażam sobie innej pracy niż ta, którą teraz wykonuję. Nie wiem, jak dziękować świętej Annie za opiekę, za pomoc, za wstawiennictwo i za taki babciny upór, że mimo tego, że szłam w innym kierunku, to ona wiedziała, co jest dla mnie dobre. Bogu niech będą dzięki.
Siostry święte jak Kinga czy Klara, braci zastępy uśmiechniętych, wiara, nadzieja i miłość w nich ciągle działa. Bożych komandosów dywizja niemała, Franciszek, Antoni i Bonaventura. Z nimi nie straszna żadna awantura, wichura, tortura, ani mikstura trująca. Lub nawet szumy w rurach, franciszkańskich świętych nowa subkultura. Jak Józef z Kupertynu, Maksymilian Kolbe, jak zechcą pomóc, nie będzie źle. Reggae w sercu mieli z Ewangelią Tournée, wpatrzeni w lignowite życie na summa cum laude.